Gość dnia.
Witam Państwa serdecznie, minęła godzina 13.10, jak codziennie spotykamy się w programie Gość Dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie pan Jakub Lubiński, dyrektor w dziale technologii wodorowych Orlenu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
No i skoro specjalista od wodoru, no to oczywiście będziemy o technologii wodorowych rozmawiać. Także panie Jakubie, żeby nie przedłużać wstępu, pierwsze pytanie. Urząd Miasta Płocka ogłosił konsultację na dostawy wodoru do autobusów komunikacji miejskiej w Płocku. Czy Orlen złożył już swoją ofertę?
Jak najbardziej. Orlen jest bardzo zainteresowany współpracą z miastem Płock, dlatego też bardzo pozytywnie zareagowaliśmy na tego rodzaju otwarcie miasta na technologię wodorową i ogłoszenie konsultacji. Jesteśmy bardzo aktywnym uczestnikiem tego dialogu technicznego, bo można nazwać to już poniekąd dialogiem technicznym, który pozwoli zapoznać się miastu zarówno z wodorem jako produktem, tym paliwem zeroemisyjnym, jak i również samą formą produkcji wodoru, dostaw i całą tak jakby budową ekosystemu wodorowego, między innymi dla potrzeb miasta, które jednym z takich kluczowych elementów zastosowania wodorów w mieście jest właśnie komunikacja.
Dlaczego więc Orlen zdecydował się na udział w testach autobusów wodorowych, które realizuje Płocka Komunikacja Miejska?
Uważamy, że tego rodzaju forma jak testy są jak najbardziej pożądane, żeby przyszły użytkownik wodoru mógł zapoznać się w sposób na żywo, jak wygląda właśnie użytkowanie technologii wodorowych i jak wygląda zastosowanie wodoru jako paliwa do zasilania autobusów.
W jaki więc sposób Orlen uczestniczy w tym pilotażu?
Orlen jest firmą, która jest uczestnikiem całego łańcucha wodorowego. To znaczy my ten wodór produkujemy, my ten wodór dystrybuujemy, magazynujemy i dostarczamy do klientów, do takich klientów jak właśnie w tym przypadku komunikacja miejska w Płocku. Ponieważ jako producent dysponujemy wodorem jakości automotive, który właśnie tylko jako jedyny jest, może mieć zastosowanie do zasilania pojazdów, które posiadają ogniwo wodorowe. Do tego dysponujemy całą flotą bateriowozów, czyli takich mobilnych magazynów ze sprężonych wodorem, które służą do dostaw tych wodoru, jak i również służą do zapewnienia magazynu na miejscu i tankowania pojazdu wodorowego. Również dostarczyliśmy do komunikacji miejskiej taką podstawową infrastrukturę do tankowania wodoru. Jest to infrastruktura jak najmniej skomplikowana. Jest to panel bezsprężarkowy, który przy pomocy ciśnienia, które znajduje się w bateriowozie, jest w stanie zatankować autobus wodorowy właśnie na potrzeby pilotażu i na tyle, ile jest to wymagane przez użytkownika, który decyduje się na tego rodzaju testy.
Nasuwa mi się teraz takie pytanie, czy tankowanie wodoru jest równie proste jak tankowanie benzyny na stacji?
Tankowanie wodoru jest równie nieskomplikowane jak właśnie tankowanie paliw konwencjonalnych. Na pewno przekonała się o tym komunikacja miejska, która w sposób łatwy, prosty jest w stanie tankować ten wodór i samodzielnie przede wszystkim do własnych pojazdów. Sam wygląd dystrybutora jest bardzo podobny do dystrybutora, który nalewamy diesla czy też benzynę, jak i również forma tego, nazwijmy to, pistoletu jest również bardzo, bardzo podobna. Troszeczkę inaczej wygląda mocowanie ze względu na to, że są to prace z wysokimi ciśnieniami w celu zapewnienia pewnego bezpieczeństwa. No, musi być jak inny sposób styku dystrybutora z pojazdem. Natomiast nie jest to temat skomplikowany. Wiele stacji, czy też wszystkie stacje są obsługiwane samodzielnie przez kierowców, którzy posiadają pojazdy prywatne napędzane wodorem, więc jak widać nie będzie żadnego jakby problemu związanego ze zmianą paliwa, czy też zmianą sposobu tankowania z cieczy na gaz sprężony.
A więc cofając się trochę w czasie, jak była wprowadzona technologia LPG, gaz do samochodów, posiadacze samochodów na gaz także na początku trochę obawiali się tego tankowania, tego samodzielnej obsługi. Często była wzywana obsługa, żeby pomóc w tym, a w tym momencie absolutnie to nie stanowi żadnych obaw u posiadaczy takich aut. Czy będzie tak samo z wodorem?
Jestem przekonany, że tak będzie na 100%. Wystarczy raz zapoznać się z tą technologią, zobaczyć jak wygląda proces tankowania i myślę, że to na pewno formalnie uspokoi ludzi, że nie ma żadnych zagrożeń związanych z tankowaniem wodoru. Na pewno już wdrożenie technologii ciśnieniowych właśnie tu przytoczone LPG pomaga, bo ta obawa jakby gdzieś wydaje mi się, że raczej nie istnieje.
Dobrze, to wróćmy teraz do komunikacji miejskiej. Czy dostaliście już właśnie z tej instytucji pierwsze wnioski, jakie wyciągnięto z dotychczas przeprowadzonych testów?
Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z komunikacją miejską jako użytkownikiem pojazdu, a my jako ta strona, która dostarcza technologię i wodór, i wymieniamy się własnymi doświadczeniami praktycznie codziennie. Od strony komunikacji otrzymujemy informacje dotyczące użytkowania pojazdu, zużyć wodoru, z czasu tankowania, możliwości tankowania właśnie tym najprostszym sposobem bezprężarkowym, a z naszej strony rozwijamy możliwości logistyczne, sprawne zapewnienie dostaw wodoru, just in time, jak to się mówi, oraz zapewnienie odpowiedniej jakości tego produktu poprzez specjalne certyfikaty i analizy, których dokonujemy właśnie w naszym laboratorium, bo trzeba tutaj nadmienić, że mamy pierwsze w tej części Europy laboratorium, które otrzymało akredytację i może badać wodór i wystawiać tego typu świadectwa dla wodoru jako paliwa.
Mhm. A czy wodór, który tankujecie do autobusów jeżdżących po Płocku, jest także produkowany w naszym mieście?
W Płocku jest produkowany wodór, ale to jest wodór produkowany na potrzeby zakładu rafineryjnego. Wodór, który dostarczamy do komunikacji miejskiej w Płocku, jest produkowany w Trzebini, tam gdzie mamy specjalne systemy doczyszczające wodór do wymagań normy jakości automotive, i w tej chwili dostarczany jest z Trzebini. Za chwilę będzie wodór dostarczany troszeczkę bliżej, bo z Włocławka, gdzie otwieramy hub wodorowy, który będzie produkował już na dużą skalę i ogólno tak na dużą skalę wodór jakości automotive. Skróci się oczywiście odległość między Płockiem i Włocławkiem, to definitywnie na pewno będzie się przekładało również na cenę tego produktu.
A więc testy odbywają się głównie na dużych pojazdach, tak jak teraz rozmawiamy w komunikacji miejskiej na autobusach. Dlaczego zależy Wam właśnie na tym, żeby na tych większych jednostkach przeprowadzać te testy, a nie na samochodach osobowych?
Wynika to z kilku przyczyn. Przede wszystkim dostępność pojazdów wodorowych ze względu na brak infrastruktury tych prywatnych samochodów osobowych jest niewielka i nie jest to jakby droga i skala, która pomoże pokazać, jakie właściwości tego paliwa jako tego mostu do dekarbonizacji i zmian związanych z zastosowaniem paliw alternatywnych. Kolejna rzecz to na pewno tego typu odbiorcy, jak odbiorcy komunikacja miejska, gdzie występuje zjawisko takiej większej skupiska pojazdów, większej ilości pojazdów, które zużywają większej ilości wodoru dobowo, pomaga w układaniu łańcucha ekonomicznego tego rodzaju inwestycji, no bo mamy do czynienia z grupą dużych odbiorców regularnych, bo te autobusy jeżdżą codziennie, gwarantującą odbiór wodoru na poziomie takim, który już jest satysfakcjonujący dla inwestora, jeżeli chodzi o budowę takiej stacji wodorowej i zapewnienie dostaw tego paliwa. Kolejna rzecz to również na pewno wpływ na środowisko, bo ze znanych mi informacji pojazd typu autobus używa od 35 do 40 litrów diesla na przejechane 100 km w mieście. Pojazd wodorowy zużywa między 7 a 10 kg wodoru, a wodór jest paliwem nieemisyjnym. Jedynym jakby efektem zużywania tego wodoru w ogniwie jest tylko i wyłącznie para wodna, czy też w postaci później wody, która jest z tego pojazdu usuwana. Kolejny element to na pewno element związany z hałasem, tak? Bo tak jak rozmawialiśmy też z komunikacją miejską, ludzie, którzy jeżdżą tym autobusem wodorowym, bardzo sobie chwalą ciszę i brak efektów dźwiękowych silników stukowych, więc to jest na pewno bardzo ważny element oddziaływania na środowisko. Również z zewnątrz tego autobusu nie słychać, więc jeżeli podjeżdża rano gdzieś pod blok, to nie budzi tych wszystkich, którzy jeszcze nie muszą wstawać do pracy.
A więc czy Orlen podjął już decyzję o budowie stacji wodorowej w Płocku? Czy taka na tą chwilę w ogóle jest konieczna?
Orlen jest w stałym kontakcie z miastem Płock i ze spółką, która jest operatorem autobusów miejskich. Z obu stron jest bardzo dobra wola na to, żeby wdrożyć autobusy wodorowe z jednej strony, z drugiej strony, żeby zbudować infrastrukturę do tankowania tych autobusów. Więc jakby z naszej perspektywy ta myśl i ta idea już jest i funkcjonuje. I bardzo chcielibyśmy w mieście naszym zbudować stację wodorową nie tylko dla autobusów, ale również ogólnodostępną dla innych użytkowników, którzy zdecydują się na zakup pojazdów wodorowych. Być może będzie to pewna rozwój też dla pojazdów ciężarowych, ponieważ jak wiadomo przez nasze miasto przejeżdża bardzo wiele ciężarówek, więc można na pewno w pewnym momencie nastąpi zmiana napędu na napędy niskoemisyjne. My w tej chwili już działamy w zakresie przygotowań projektowych, jeżeli chodzi o taką stację. Mamy wyznaczone miejsce na jednym z naszych obiektów, gdzie ta stacja wodorowa by się idealnie wkomponowała. A z drugiej strony też rozmawiamy z organami, które dofinansowują tego rodzaju projekty, między innymi z Komisją Europejską, żeby w ramach dofinansowań na inne stacje również ulokować tą stację w Płocku.
Dobrze, czekamy więc na takie efekty. I tak jak już sobie powiedzieliśmy, wodór jest technologią przyszłości, ale na razie są to pojedyncze jednostki używane, tak jak mówiliśmy sobie o komunikacji miejskiej. Kiedy takie pojazdy mogą być powszechnie używane i jakie czynniki o tym zadecydują?
Ja zawsze jak biorę udział w spotkaniach, panelach i ktoś mówi, że wodór jest paliwem przyszłości, to odpowiadam, że wodór już jest paliwem teraźniejszości, bo to już się dzieje. Tak? My regularnie napełniamy wodorem flotę, która jeździ w Poznaniu. To jest aktualnie na dzień dzisiejszy 25 autobusów każdego dnia, które są użytkowane przez komunikację miejską w Poznaniu. Więc tak jakby patrząc też na naszą strategię, na nasze plany, to już się dzieje. To na pewno to jest nowy rynek, budowa nowych ekosystemów. To wymaga troszeczkę czasu, że za czym będzie na tyle odczuwalne dla potencjalnego klienta, że będzie już mógł powiedzieć, że wodór jest wdrożony i jest ogólnodostępny. Natomiast dla mnie jest to przyszłość, tak? Jest to przyszłość związana właśnie przede wszystkim ze zmianą tego transportu na niskoemisyjny. I tak jak w przypadku wodoru, wodór posiada pewne takie, powiedzmy, właściwości, które pozwalają na to, że te pojazdy jeżdżą dłużej, dalej, jak i również są szybciej tankowane w stosunku na przykład do innych alternatywnych źródeł niskoemisyjnych.
Czyli możemy sobie powiedzieć wprost, że auta wodorowe mają dużą przewagę nad autami elektrycznymi.
No, możemy tak powiedzieć, że na pewno jeżeli chodzi o ten transport ciężki i transport związany z przewozem ludności, to tak, no to ten wodór znajdzie zastosowanie, bo nie ma pewnych cech, które nie pozwolą tym autobusom być użytkowanym na przykład w zimę, tak? Bo nie skraca to jakby dystansu zasięgu tego autobusu. Pewnie pojawią się też użytkownicy tych prywatnych aut wodorowych, no bo tutaj w tym przypadku zatankowanie takiego pojazdu daje możliwość przejechania 500-600 kilometrów i tankowania z powrotem wodoru w czasie 5 minut maksymalnie, więc jest to jakby też taka przewaga, która plasuje wodór jako to rozwiązanie i tego paliwa przyszłości.
Panie Jakubie, ostatnie pytanie. Czy pan już teraz kupiłby auto zasilane na wodór?
Tak, panie redaktorze, kupiłbym już dzisiaj auto zasilane wodorem. Miałem możliwość jeżdżenia tymi pojazdami, zarówno autobusami, jak i pojazdami osobowymi i zdecydowanie jestem zwolennikiem wodoru jako paliwa przyszłości i już dziś kupiłbym samochód zasilany wodorem. Oczywiście też taka decyzja jest powiązana z rozwojem infrastruktury, budową od ogólnodostępnych stacji wodorowych, jak i również budową rozproszonej produkcji wodoru jakości automotive. Ale oczywiście już dziś startujemy, więc za lat 3, 4, 5 myślę, że będziemy już widzieć te pojazdy poruszające się normalnie na drogach.
I bardzo mocno wierzymy w plan, który Orlen nam przedstawia. Panie Jakubie, dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą, za poświęcony czas. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był pan Jakub Lubiński, dyrektor w dziale technologii wodorowych Orlenu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.